Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Gry na planszy i dzisiaj, o dziwo, będziemy mówić o czymś, co niedawno po polsku się pojawiło.
Tak jest, czyli... No bo w nowości też czasem gramy, a nie tylko w gry, które wyszły lata temu i mamy... i nie ma ich już w sprzedaży.
No ona wyszła rok temu oficjalnie, no.
Tak.
A oficjalnie w Polsce, znaczy oficjalnie na rynku angielskojęzycznym i anglojęzyczna wersja, natomiast polska wersja, no to niedawna rzecz, 2 miesiące temu mniej więcej się pojawiła.
Względnie niedawno, ale jaka to polska wersja, jak ten tytuł tak płynie z języka, wrot. Nawet nie wiem, jak próbować to odczytać, ani co to do końca znaczy. Coś z gniewem pewnie, chyba że to nazwa własna. Niestety, ja należę do tych graczy, którzy nie bardzo cenią sobie wstępy fabularne, więc go przeskoczyłem.
Kurde, ja czytałem instrukcję. Nie wiem, co to znaczy. No, ja nie wiem, też mi się wydaje, staram się, jak to tłumaczyć, bo chyba była taka gra Hate kiedyś, pamiętasz, od Simona?
Tak.
To takie trochę Rage, można by powiedzieć. No, nie wiem, jaki.
No, tak. Rage też była taka gra od twórców.
A była, faktycznie.
Od twórców. No, ID Software.
Czyli bierzesz po prostu, wchodzisz na synonimy.net.pl
tak,
i piszesz Rage, coś tam, i oni ci wychodzą i wchodzi w ROW. Gra w ROW, nas jest dwóch, czyli...
Ciuniek językowy Ignorant.
I windziarz. Gra chodzi od 1 do 4 graczy, czyli jest tam jakiś wariant solo.
I wariant kooperacyjny.
Zwracam uwagę, że my graliśmy jedynie na podstawce. Nie będziemy mówić tylko wyłącznie o podstawce. Nie graliśmy w dodatkowe frakcje, które tam się znajdują. Jest to kolejna gra z ramienia współpracy Portal Games i Chip Theory Games.
Czyli gry do grania na plaży i pod wodą, ponieważ całe są z plastiku.
Ty, zastanawiam się, ty, faktycznie, to jest wszystko z plastiku.
To od lat przecież Chip Theory Games się reklamuje tym, że...
Spoko, może być. No, nie wiem, jak ta mata.
No, pianka neoprenowa. W co się
może... Wiem, ale to tak jakoś tam nas zasolonym to by się zabrudziło strasznie. No dobrze, ale karty są. A karty są pewnie plastikowe.
Plastikowe.
No właśnie. Dobrze, gra w ROT reklamowana była jako gra z ogromną, dużą negatywną interakcją, zamykająca się w 60 minut, czyli takie, ktoś tam kiedyś czytałem takie porównanie, że to jest taki, jak Blood Rage był lightem chaosu, to w ROT jest lightem Blood Rage'a.
Tak, czyli w ROT, czyli Chaos w Starym Świecie Junior, wersja skrócona, uproszczona, bardziej neonowa.
Mój pierwszy Chaos w Starym Świecie. Być może za chwilę o tym powiemy. No więc gra ta na pewno wyróżnia się nie tylko nazwą, która jest specyficzna, ale też wyglądem, który też jest nietuzinkowy.
Tak jak użyłem już słowa neonowe i czy jest... Jak dosłownie brzmi znaczenie słowa nietuzinkowy? To znaczy, że nie znajdę więcej niż 12 przykładów, bo jeden mi przychodzi od razu, bo to jest gra, która wygląda troszeczkę jak ta karcianka Mad Maxowa.
Radlands.
Tytuł jej mi na chwilę uciekł, ale wiedziałem, że przyjdziesz mi w sukurs.
Patrzę, co znaczy nietuzinkowy. Wyrażający się z ogółu, nieprzeciętną, oryginalną i rzadko spotykaną. Pochodzi od dawnej miary tuzin, faktycznie. No dobrze, ale to dalej. Jest to wygląd nietuzinkowy, dlatego że patrząc na ten cukierkowy, wręcz bym powiedział, bo to jest takie barwy cukierkowo, tam jest dużo różowego, neonowe, trochę jak
jaskrawy.
Cyberpunk, trochę jak cyberpunk, ten kolorek, ten żółty i ten różowy. Ale z drugiej strony, jak sobie na to patrzyłem gdzieś tam, jak to leżało na stołach, to absolutnie nie myślałem o grze, która jest grą w naparzanie się i z ogromną negatywną interakcją. Bo ten wygląd tak trochę tego nie przedstawia. Z drugiej strony, jak podchodziłeś bliżej, patrzyłeś na tą planszę, taka jest moja opinia.
No wiem, ale bo ty, może ty jesteś, widzę kolory pierwsze, a ja jestem, widzę kształty pierwsze.
No widzę kolory pierwsze, no bo najpierw widziałem kolory. Potem jak podchodziłem z bliska, to miałem takie wrażenie, to jest taki komiks, którego nie czyta się zbyt łatwo. Ta plansza tak przynajmniej wygląda, te postacie też się tak wyglądają. Który tam ma dużo jakichś dziwnych upiorów i tak dalej, i tak dalej. I człowiek, który go maluje, głównie bazuje na takich dziwnych kreskach i jarzących się kolorach. To było moje drugie skojarzenie.
To właśnie taką oprawę graficzną w zależności od humoru odbiorcy nazywa się brzydką lub ekscentryczną.
Nie wiem. Pan, który jest odpowiedzialny za szatę graficzną tej gry, czyli pan Manny Tremblay, zrobił inne gry, które troszeczkę... Znaczy, zrobił Radlands.
Czekaj, ale Manny Tremblay jest też odpowiedzialny za szatę graficzną? On jest autorem gry mechaniki.
z tego co kojarzę, jest artystą.
O, to jak jest dwuklasowcem, to w ogóle już szacunek.
Jest artystą, nie?
Nie, to ja chciałbym zaznaczyć, nie dlatego, że właśnie się dowiedziałem, że będę mówił teraz też o nim w tej kategorii, ale do mnie ta grafika przemawia. Ja widzę, że ona jest taka nietypowo dziwno...
Nie, do mnie też przemawia.
Nieokrzesana, ale jest to interesujące.
Do mnie też przemawia, szczególnie dlatego, że obaj chyba lubimy sztuki wizualne w postaci komiksu i to jest naprawdę bardzo mocno komiksowa gierka. Trochę na początku gdzieś tam miałem problem z wyglądem planszy, bo ta plansza na pierwszy rzut oka nie wiadomo, co tam jest na tej planszy.
To jest zderzenie stylistyki z funkcjonalnością i niestety stylistyka tutaj wygrywa.
Ale potem już jest widoczne, potem już jak jakby się pogra.
Nie, no do wielu ludzi człowiek jest się w stanie przyzwyczaić.
Jest okej. Okay. No i co? No i nawet te pioneczki, które tam są i wygląd kosteczek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest spójne. Nie jest to, wydaje mi się, łatwe w odbiorze, ale jest bardzo spójne. I po tych, nie wiem, dwóch, trzech grach już przestaje się na to, mam wrażenie, patrzeć. Po prostu to widzisz i koniec.
To ja drobniutkie weto zrobię na słowo spójne, bo...
Kostki ci nie podobają.
Kostki jako figurki na planszy absolutnie nie są rzeczą spójną z niczym.
Spoko.
Ponieważ tak myślałem, masz dwie rzeczy, które oznaczają jednostkę na planszy, która ma jeden obecności, którą liczymy do... standardowego area control, chce mieć na tym polu więcej obecności od ciebie. I mamy pionek, który ma jeden siły i mamy tę kostkę, która niezależnie od tego, jaka cyferka na niej jest napisana, też ma jeden siły. I ja rozumiem, że jedna rzecz to jest jeden.
Jest jednym, ale ma więcej życia niż jeden. No.
Tak, tylko oj, no to tak, nie ma tu spójności wizualnej.
Jak mamy się czepiać, to najbardziej niespójną wizualnie rzeczą jest kostka, którą zaznaczamy sobie, która jest obecnie tura. Gdyż jest to K6 i ona jest absolutnie najprostszą K6, jaką można było sobie wyobrazić. Mm-hmm. Taką nijaką.
I przynajmniej, bo to też warto zaznaczyć, nie graliśmy wersji kooperacyjnej, ponieważ my się lubimy naparzać. Nie znaleźliśmy jeszcze funkcji dla tej kostki. Instrukcja każe nam zaznaczać, którą rundę gramy za pomocą tej kostki K6.
Nie, jak masz na karcie, nie możesz zagrać w pierwszej rundzie,
aha, dobrze.
To żeby zobaczył na tej kostce, o, jest pierwsza runda, więc nie mogę zagrać.
Dobrze,
nie?
Faktycznie jest to tutaj loophole, który akceptuję.
Spoko. Powiedzieliśmy trochę też jeszcze o tych jednostkach. Jednostki też są fajne, bo tam są nie dość, że w tych szarżących się kolorach, a jednocześnie w takich ciekawych kształtach, no bo tam mamy jakąś taką łapę, mamy jakieś takie, nie wiem, młotek, cholera wie co to jest.
Ładne, stylistyczne popiersia. Znaczy, nie ma młotka, jest głownia miecza, jest ta dłoń nieumarłych,
to głownia miecza,
hełmy czy
właśnie.
Inne głowy.
No nie wiem, w każdym razie ta gra na pewno wyróżnia się wizualnie. Jest dosyć kompaktowa, bo pudełko nie jest wcale takie wielkie. W tym pudełku wcale nie jest tak dużo rzeczy, bo mamy matę neoprenową dla graczy, mamy matę neoprenową jako planszę główną. Mamy właśnie te, tak jak powiedziałeś, poidełka na kostki.
O, i przede wszystkim w tym pudełku wiesz, co jeszcze jest? Miejsce na dodatki.
Tak jest, miejsce na dodatki i widać ewidentnie, że ono zostało tam specjalnie zostawione. Zresztą w sklepie Portalu można było zakupić dodatkowe frakcje. No i co trzeba tutaj powiedzieć? No trzeba powiedzieć na pewno to, że jak właśnie, nie wiem, chcemy zagrać taką grę, to rzucamy sobie tą planszę, która nie jest duża, rzucamy obok planszy punktacji. Wszystko jest tutaj takie dosyć niewielkie. No i chyba dobrze, bo ta gra, oprócz tego, że jest niewielka, no to trwa, tak jak powiedzieliśmy, 60 minut według Board Game Geeka, chociaż nasza ostatnia partia pokazała, że można zagrać i nawet 20.
To wszystko zależy od magicznego słowa pod tytułem skalowalność i tego,
ale nie, ale
ile
chodzi o to,
będzie.
Że można zagrać tę grę 20-25
można,
minut.
A można zagrać też w 120.
Można zagrać w 120, jak się człowiek dłużej myśli i dłużej poci. Więc nie zrażajcie się może do tego, jak ta gra wygląda, jeżeli wam się to nie podoba, bo może warto dać tej grze szansę i spojrzeć na tą grę troszeczkę inaczej. Nie patrzcie na to, że to jest w takich kolorach, jakich jest. Po prostu, no taki ktoś wybrał i koniec. Ma to jakąś tam pewnie, tak jak w Radlancach, ma mieć jakiś sens i logikę. No a gra jest tak naprawdę czystą naparzanką pomiędzy dziwnymi frakcjami.
Czystą naparzanką, czy chodzeniem, łapaniem punktów na planszy i przy okazji naparzanką?
Dla mnie czystą naparzanką, znaczy czystą. Dla mnie jest to naparzanka, może nie czysta, ale jest to przede wszystkim naparzanka.
Jeśli słyszę czysta naparzanka, to sugeruje mi to, że będę dostawał punkty zwycięstwa lub za bicie, za bicie przeciwnika.
Nie, ale chodzi mi, że tak dużo tutaj jest naparzania, że jest to kluczowa rzecz.
Zamieńmy
eliminację,
się...
tak?
Nie. Zamieńmy słowo naparzanka na przepychanka i już myślę, że obaj będziemy zgodzeni z tym.
No dobra, no ale no, no dobrze, no. Niech będzie. Dobra, w pudełku mamy 4 frakcje.
5.
5 frakcji, faktycznie. Każda ma wersję Soro, każda ma wersję do grania z kolegami, koleżankami, a gra jest super prosta, no bo jest super prosta sama rozgrywka.
Jest to gra, w której standardowo najpierw powiem, co się robi, a później w jaki sposób to się robi, ponieważ mechanizm wyboru akcji jest tutaj zaskakujący, jeśli nie zna się poprzednich gier autora, ale jak się zna, to wszystkie elementy wpadają na miejsca. Więc zasadniczo jest to gra o tym, że mamy sobie planszę, na której zaczynamy wystawiać nasze jednostki po to, żeby kontrolować terytoria, a kontrolowanie terytoriów na początku każdej rundy, na końcu i na początku każdej rundy daje nam z jednej strony punkty zwycięstwa, a z drugiej strony czasami jakąś dodatkową akcję, jeśli na tym polu taka akurat się wylosowała, ponieważ te elementy planszy są ruchome, losujemy je sobie przed partią. Czyli możemy mieć na przykład bardzo fajny obszar, który daje mi 3 punkty zwycięstwa, albo możemy mieć obszar, który daje mi 1 punkt zwycięstwa, ale pozwala zdobyć zasób, za który wystawiamy specjalne jednostki, albo pozwala nam zrobić dodatkowy ruch jednostkami, albo pozwala nam wystawić dodatkowe jednostki na planszę.
Ja bym powiedział, że zrobić akcję, pozwala robić akcję i to jest bardzo dużo.
Oczywiście.
Bo w tej grze się robi mało akcji.
Oczywiście. I plansza jest śmieszna, mała, wszystko prawie ze wszystkim sąsiaduje. Ponieważ na początku wystawiamy się na naszym polu startowym, które sąsiaduje z bardzo dużą liczbą pól, ale na środku mamy też takie wzgórze, na które trzeba się wspiąć i ono już sąsiaduje jedno tylko z dwoma sąsiednimi polami na zewnątrz, no i szczyt wzgórza sąsiaduje tylko z tym jednym i stamtąd trudniej jest się, tam łatwiej jest się okopać, trudniej jest kogoś wypchnąć. Tak. Więc jest to plansza, na którą patrzymy. A, środkowo symetryczna, to sąsiaduje z tym, to jest najważniejsze. Wszystko jasne, proste, bez udziwnień. Mm-hmm. I co? I w grze chodzi o to, żeby tak kontrolować sobie te regiony, żeby zdobyć 30 punktów zwycięstwa, ponieważ gra skończy się w momencie, kiedy na końcu rundy, w której ktoś przekroczy 30 punktów zwycięstwa i wtedy... wygrywa ten gracz, który zdobył tych punktów najwięcej.
Tak jest.
A w jaki sposób gramy w tę grę? Rzucamy kośćmi, żeby zobaczyć, jakie akcje są do wyboru, a później dziobiemy sobie te kości ze wspólnej puli, żeby te akcje wykonywać. To znaczy najpierw pierwszy gracz rzuca garścią kości, bierze kostkę jedną do siebie i później wszyscy w kółeczku dziobiemy sobie te kostki, aż każdy ma wybrane 2 kostki lub w przypadku gry dwuosobowej 3 kostki. Później jedna kostka zostaje na środku, jeśli jest jakiś gracz, który ma najmniej punktów zwycięstwa, to on dostaje tę jedną premiową, bonusową kostkę jako dodatkową akcję i później w kolejności wydajemy te kostki, żeby realizować akcje, które na nich wypadły. Dodatkowo każdy z graczy ma jedną swoją prywatną kostkę, na której są... z jednej strony bonusy, mnożnik, znaczy jest mnożnik, który sprawia, że to jest, jeśli dogram tę kostkę do innej akcji, to ją podwoję. Jest tam specjalny atak, który potrafi uderzyć kogokolwiek na planszy. Jest tam mocniejszy atak, który normalnie na zwykłej kostce występuje. Zadaj jedno obrażenie, a na tej twojej prywatnej jest zadaj 2 obrażenia. Tak czy siak, każdy ma jedną prywatną kostkę, którą rzuca sobie na początku rundy, jeszcze zaczniemy draftować kości. Więc wiem, co ja sam sobie specjalnie wyrzuciłem i do tego próbuję dobrać jeszcze jakiś inny plan. No i jednym z wyników na kości jest jeszcze magiczny zielony kryształek, który jest walutą w tej grze, służącą do wykonywania specjalnych akcji lub wystawiania specjalnych jednostek, ponieważ frakcje są bardzo niesymetryczne, każda z nich ma jakiś pomysł swój własny na grę, swoją własną specjalną mechanikę i coś, co próbuje realizować na planszy. I nowe jednostki mocniejsze, które są kosteczkami, są fajne, są mocne, mają więcej niż 1 punkt życia w w stosunku do tego, co ma nasza normalna jednostka, która po prostu ginie od jednego plaskacza. A dodatkowo większość z tych jednostek, oprócz tego, że ma jakieś specjalne zdolności, nosi ze sobą na plecach punkty zwycięstwa. To znaczy, jeśli kontroluje region za pomocą tej specjalnej jednostki, to też dostaje jakieś dodatkowe bonusowe punkty zwycięstwa.
Tak jest. Tak jest.
To jest wszystko.
Tak jest, no to jest tyle. No
i to jest wszystko, ale jeśli chodzi o tłumaczenie zasad gry, to bylibyśmy w połowie, ponieważ każda z frakcji, którą mamy do wyboru, poza tym, że ma te swoje dwie lub trzy specjalne jednostki i zero lub jedną specjalną akcję, którą może kupować sobie za kryształki, ma też jeszcze jakieś karty ze specjalnymi zdolnościami, które na początku gry musi sobie wybrać swoją specjalną mega zdolność, z którą będę grał w tej partii. I to może być coś drobnego, ale działającego przez całą partię, albo jakaś taka jednorazówka, która przywali raz, a dobrze, to też zależy jeszcze, o której frakcji mówimy.
No na przykład jak wygrywasz zawsze remisy, to nie jest drobne.
To nie jest drobne, ale z drugiej strony ta frakcja nie robiła kokosów u nas.
Nie robiła, ale jakby ta zdolność jest niedrobna, tak bym powiedział. Ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, są albo zdolności działające przez całą grę, albo one-timery, które przeważnie nie można zagrać właśnie w pierwszej rundzie, które są mega potężne. Na przykład weź sobie 10 kryształków, co jest tak naprawdę 10 razy wykonaniem akcji weź kryształek.
Powiem tak, gdyby każda inna frakcja miała akcję...
Nie, bardziej mi chodzi o to, że są to rzeczy takie, które są absolutnie drobne. To są takie już game changery.
Oczywiście, tylko ja chciałem podkreślić, robiąc taki trochę foreshadowing do tego, żeby gdyby każda inna frakcja miała zdolność wejść 10 kryształków, to nie byłaby ona tak mocna, jak w wykorzystaniu tej frakcji, która ma zdolność wejść 10 kryształków.
No tak, tu bardziej chodzi o to, że te zdolności musimy sobie gdzieś tam przekalkulować, zobaczyć, co jest warte, co jest ważne. Jednocześnie też, tak jak możecie się domyśleć, daje to pewną regrywalność, no bo zagranie każdą frakcją, wykorzystując przynajmniej raz jedną ze specjalnych zdolności, tą kartę, powoduje, że trzy razy zagram każdą frakcją. W pudełku mam 5 frakcji, 15 różnych rozgrywek mogę zagrać, grając różnymi kartami i różnymi frakcjami.
15 różnych warunków wyjściowych dla ciebie jako gracza, tak, ponieważ gracza, jeśli zaczniesz liczyć ile kombinacji, to się mnoży.
Ale chodzi o to, że chodziło mi tutaj głównie o to, żeby powiedzieć, że zapewnia to pewną regrywalność. Jednocześnie też, co jest troszeczkę takie dla mnie smutnawe, to, że w pierwszej rozgrywce człowiek absolutnie nie wiedząc, jak to będzie wyglądało, no bo ten flow rozgrywki trzeba w jakiś sposób poczuć, czyli ta pierwsza rozgrywka daje nam to poczucie, no to ciężko też ustalić, kurde, to jest dobre, czy to jest dobre, i tak trochę człowiek gdzieś tam błądzi, ale dopiero później wraz z kolejnymi partiami i doświadczeniem, które przychodzi podczas rozgrywek, zaczyna mieć pomysł na partię, nawet ułożenie tych żetonów, które tam są, tak? Czy pojawiają się żetony tylko punktujące, czy żetony też z akcjami, czy one są, bo to też jest bardzo ważne, że te specjalne zdolności żetonów odpalamy zgodnie z numerem pola, na którym się ono znajduje. Czyli jeżeli na przykład jest pole czwarte z fajną zdolnością, ale do tego, zanim będziemy go zanim do niego dojdziemy i będziemy rozstrzygać to pole, może się wiele zmienić, może są jakieś tam sytuacje się zmienić, więc sumarycznie chodzi mi o to, że fajne jest to, że są takie zdolności, natomiast na początku trochę człowiek nie wie, co jest tutaj takie super fajne i w co warto wejść. Tak, tak mi się wydaje.
Tak, bo na początku, i nawet nie na początku, nawet w kolejnych partiach, które graliśmy, to wiesz, wybierając sobie tę swoją zdolność startową dla frakcji, miałem takie wrażenie, że no nic mnie tu nie ekscytuje, bo to wszystko jest takie pozornie fajne, pozornie nudne i zmierzam do tego, że wymaga to odrobiny doświadczenia, żeby widzieć na przykład sytuację. O, na planszy wylosowało się, że żeton punktujący za 3 punkty leży na środku planszy na tym wzgórzu. To taki układ planszy powoduje przewagę dla gracza białego, ponieważ on może teraz sobie wziąć zdolność, która tam uzdesantuje 10 jednostek na środek planszy w drugiej rundzie i on raczej będzie nieschallenge'owany o te 3 punkty do końca gry. Więc...
No ale z drugiej strony jest to utopienie 10 jednostek w miejscu, z którego możesz wejść tylko do dwóch innych regionów. Więc na wszystko tutaj można, jakby dyskutując, możemy sobie mówić, ale i tak, ale i tak możemy sobie to, ale wyciągać. W każdym razie ta regrywalność jest, a sama gra, tak jak słyszeliście, jest bardzo prosta. No, robimy ten draft, a te akcje, które wykonujemy, są naprawdę, naprawdę, bym powiedział, że prościutkie. Porusz się, dołóż pionki, wystaw pionki na planszę. Jedyna akcja, która gdzieś tam jest takim game changerem, brzydko mówiąc, jest to akcja wymarszu, która powoduje, że możemy zapłacić dwie dowolne kostki, a żeby rozplenić się po całej planszy, z zasadą, że mogę iść tylko do regionów 1, 2, 3, 4, 5 chyba. Tak? 1, 2, 3, 4.
Do narożników i do czwórki, do piątki i szóstki.
Do piątki i szóstki. No i to jest jedna taka akcja, którą trzeba pamiętać. Fajną też rzeczą, o której warto tutaj pamiętać, bo też był błąd.
No, bo właśnie nie pozwalasz mi mojej... Ja bardzo rzadko staram się włączać swój tryb złośliwości, ale na chwilę go tu włączę, ponieważ powiedziałeś, że akcje są proste i akcje faktycznie są proste, ale wydaje mi się, że instrukcja bardzo mocno stara się udowodnić, że te akcje proste nie są.
Zgodzę się. Ja chciałem jeszcze tam jedną rzecz, ale to powiem później. Zgodzę się, dlatego że akcje są proste i niby one powinny być przejrzyście opisane. Natomiast też przeczytałem angielską wersję. Ona też nie jest super napisana.
To ta instrukcja wyglądała, jakby to nie była wina tłumacza.
Znaczy wina tłumacza jest, też. Redaktora, ponieważ jest errata, to dosyć ważna, istotna i portal jakby takie nalepki dawał, żeby nalepić sobie na instrukcję i przykryć właśnie opis akcji wymarszu, bo tam zabrakło kluczowego słowa. Natomiast ważne jest to, że sama gra ma proste zasady, natomiast one są tak opisane paskudnie, nieintuicyjnie, że masz takie, no mogę się poruszyć do sąsiadującego obszaru, ale ten taki obszar, który jest przede mną, czyli jak sobie na tej planszy tam stoją, na takim brzeszku, to się jakoś tam specjalnie nazywa.
Strefa rozstawienia.
Nie może się nazywać inaczej. Nie mogło to być w ogóle obszarem, na zasadzie jakimś kółeczkiem, sreczkiem i tak dalej.
My trochę też, używając słowa obszar, nie używamy tego słowa, które jest w instrukcji. Wydaje mi się, że w instrukcji jest słowo region.
No tak. No ale to mówię, obszar. Dla mnie to jest obszar i to jest obszar. Czyli region jest obszarem i strefa rozstawienia jest obszarem, tak? No i że mogę z czegoś wyjść, gdzieś tam wyjść. Naprawdę można było i wizualnie trochę to lepiej zaznaczyć. A druga rzecz, no nie wiem, zaznaczyć, że na przykład, że to nie jest na mapie, tam nie wiem, to nie jest na mapie, znaczy to jest na mapie, ale to nie punktuje i tak dalej, i tak dalej.
Nie punktuje, nie atakuje i nie może być celem ataku.
Dokładnie. I to można było bardzo prosto tą instrukcję spokojnie napisać, natomiast no ja też takie odnoszę wrażenie, bo kiedyś jak się nazywa ta gierka z tymi rzetyksami tylko?
Tomb and Bones.
Jak gdzieś tam zacząłem czytać instrukcje, żebyśmy w końcu to zagrali, to też miałem takie, że oni chyba w instrukcji średnio.
Ale w Too Many Bones są ok karty pomocy, które robią coś, czego absolutnie żaden z elementów nie robi we Wrath. To znaczy, tak jak masz proste akcje, które teoretycznie nie pozostawiają wątpliwości, to interakcje pomiędzy tymi akcjami już wątpliwości budzą. I brakuje w instrukcji standardowego indeksu opisu wszystkich akcji mówiących, ile razy w trakcie naszych dwóch pierwszych partii pojawiło się pytanie typu, czy mogę to zrobić?
Po czym
usiedliśmy DGG, do czytania tekstu i tak. Explicite, ta zdolność mówi, że technicznie rzecz mówiąc, raczej możesz to zrobić, ponieważ nic temu nie przeczy, ale dużo lepiej bym się czuł, gdyby w instrukcji było potwierdzenie. Coś, co przychodzi mi szybko, ta jednostka barana u zielonych, która mówi, kiedy się porusza, może wypchnąć dwie jednostki ze swojego obszaru i jeśli dopłacisz, zadać im obrażenie. Podstawowe pierwsze pytanie, czy mogę wypychać swoje własne jednostki.
Tak. A kolejne, czy mogę wysłuchać swojego drugiego barana, żeby on wypchnął kolejne rzeczy, czy jest tutaj ciąg?
Czy mogę ułożyć baranowe kółeczko, które będzie działać w nieskończoność? Wydaje się, że tak. I w zasadzie tak, bo nic temu nie przeczy.
No tak. Właśnie niefortunne z użycia pewnych słów, zarówno w wersji angielskiej, jak i tłumaczenie ich na polskie. powiedziałbym szczątkowe niektóre opisy. Tutaj trochę mi brakowało czegoś takiego, że ktoś z portalu, kto zajmował się tą instrukcją, po prostu mógł dopytać i dopisać, bo naprawdę nie widzę żadnego problemu w tym, żeby doprecyzowywać pewne rzeczy. Jeżeli po angielsku jest to niedoprecyzowane, a po polsku można doprecyzować, szczególnie, że już na przykład, nie wiem, jest odpowiedź na wątku BGG, to myślę, że fajnie to zrobić. Natomiast no, patrząc też na to, ile jest zapytań, jeżeli chodzi zasady Wrotka na BGG, to nie jest tego tak wcale mało. Więc to jest, mówię, to jest kwestia nie tyle co portalu, co
Chip Theory Games,
Games. Jest dokładnie, bo chciałem sprawdzić, jest 114 pytań, jeżeli chodzi o zasady. Do gry, która ma instrukcję, którą spokojnie można by zamknąć w jakichś 3,5 stronach, bo tak ona jest skomplikowana, ta gra. Więc to jest taki trochę przytyczek w stosunku do Chip Theory Games, że przy tak prostych rzeczach można było pokusić się o trochę lepsze gotowanie tej strony instrukcji. Natomiast ja chciałem właśnie powiedzieć, że sama rozgrywka, jak już się nauczymy grać w tę grę, to zaczyna sobie płynąć i faktycznie nasze pierwsze rozgrywki trwały dość długo. Szczególnie ta pierwsza, bo ta pierwsza non-stop doczytywaliśmy. Druga też trwała dosyć długo, ponieważ już byliśmy wtedy wredni, zaczęliśmy liczyć, co się stanie, jeśli. I tak jak w jednym z komentarzy podczas Speakeasy ktoś nam napisał, że tam żebyśmy nie myśleli i tak dalej, bo to przychodzi z doświadczeniem, to tutaj, drogi słuchaczu, my lubimy sobie jednak myśleć i nam nie przeszkadza, że ktoś kmini 10 minut i sobie chce wykminić jak najlepiej. I tak po prostu gramy. No, każdy z nas lubi sobie ten mózg zdopaminować.
Lubi poczuć satysfakcję z dobrze policzonej rzeczy.
No i mieliśmy tak, że właśnie w drugiej partii było tak, że o kurde, a jak to zrobić, żeby powstrzymać wygrywającego, bo tak było tam dosyć kluczowe rozgrywki. No a potem sobie zagraliśmy w mniejszą liczbę osób, czyli w trójkę, później w dwójkę i tam już te partie szły zdecydowanie szybciej, bo też graliśmy w tym samym gronie, czyli osób, które znały grę i na te pytania, które mieliśmy, słyszały odpowiedzi.
I w partii trzyosobowej już faktycznie to 60 minut było realne, osiągalne.
Spokojnie, tak. Spokojnie.
Bez komplikacji.
Tak jest. Więc proste zasady, a jednocześnie takie ja odniosłem wrażenie, że wiele z tych rzeczy, które tam w tej grze widzieliśmy, to widzieliśmy wcześniej w innych grach. Mhm. Czyli widzieliśmy różne frakcje, już wspomniałem przez ciebie chaos w Starym Świecie. Zresztą
czerwony zawsze bije.
Zresztą tak, można pewne analogie zobaczyć do niektórych frakcji z chaosu. To była pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga rzecz to jest takie, że przez to no, trochę Blood Rage, mimo wszystko mam wrażenie, trochę tam Blood Rage'a jest, bo też jest szybki. Ten się szybko sytuacja zmienia. Są karty, które ktoś mówi, ale masz OP kartę. Tu też jest tak, że na przykład, nie wiem, Ciuniek tam mi mówi, atakuje tutaj, ja zagrywam kartę. W tej rundzie nic mojego nie przyjmuje obrażeń i smuteczek, nie? No bo
tak było.
Bo miało być inaczej, tak?
Tak było i instrukcja nie definiowała, co to znaczy zagraj w dowolnym momencie.
Czy to może być po tym, jak ktoś zadeklaruje już walkę, czy nie? Czy można wrócić, powiedzieć, a to nie deklaruje walki? Oczywiście, że tego nie ten. Więc jakiś tam, mówię, przypomina mi to Blood Rage'a i tak naprawdę przypomina mi to wszelkie bazowe gry z Area Majority, tak? Czyli prawie wszystkie gry z kanonu takich jakichś tam, nie wiem, pomyślmy szybko, Nexus Ops chyba jest taką grą, nie? Że sobie tam robimy. Też taki w dosyć prosty sposób. Więc dużo takich rzeczy, które znamy, a jak znamy, to powinniśmy lubić. No bo takie skitami, nie?
To jest gra, którą jeśli odnieść by do porównania do samochodu, to po tylu dziesiątkach lat rozwoju rynku motoryzacyjnego samochody są z grubsza nadal takie same, nadal mają cztery koła, nadal mają silnik, skrzynię biegów.
Nie wiem, niektóre teraz nie mają połączenia kierownicy z układem.
No, Tesla, ten Cybertruck, tak, jest to przerażające. Ale to są wyjątki i jeszcze pieśń przyszłości. Chodzi mi o to, że to jest takie Area Control, które gdyby było samochodem, to byłoby standardowym samochodem, ale z nową tapicerką bardzo ładną i te połączenie elementów działa.
No to tak jak też...
I nie pali za dużo czasu.
Wiesz, jak dałeś tą analogię, to jest takie, że podwozie weźmiemy sobie z Nissana i zrobimy na tym renówkę, nie? Kolejną, tak? Albo z Forda weźmiemy coś tam i zrobimy sobie nadwozie jakieś troszeczkę inne.
Ale najwięcej budżetu poszło w nowy lakier.
No bo Cyberpunk, nie wiem, może dlatego. W każdym razie trochę takie odczucie jest, ale z drugiej strony to też jest dobre odczucie, no bo w przypadku nas, gdzie to doświadczenie jakieś tam z graniem w różne gry i wiele różnych tytułów jest, to ja mam wrażenie, że dość szybko weszliśmy sobie w tą, w tą rozgrywkę, szybko ona sobie płynnie funkcjonowała. I to jest bardzo duży plus. Plus jest taki, że jest to gra dosyć szybka, plus jest taki, że w pewnym momencie z naszym ograniem my to zobaczyliśmy, że decyzje były dosyć szybkie. Czasami ta gra potrafi losem kopnąć w tyłek, bo nie wiem, rzut na kościach jest beznadziejny. Zdarza się.
Tak, i tutaj można by powiedzieć, że no ale on wszystkich każe tak samo, ale z drugiej strony fajniejsza jest partia, w której na kościach wypadają różne ruchy i można się ruszać, żeby sytuacja na planszy się zmieniała. A mniej fajne są sytuacje, w której na przykład w pierwszym rzucie wypadnie jeden ruch, trzy uderzenia i trzy wzięcia zielonego kryształka. I okazuje się, że aha, to w tej partii nie wydarzy się w pierwszej rundzie absolutnie nic ciekawego.
Tak jest.
A i chciałem jeszcze zaznaczyć, że były sytuacje, kiedy chciałem tę grę wyrzucić przez okno razem ze stołem. To znaczy, ale to nie to, z czym myślisz. Jak można w ikonografii gry... Jest w tej grze akcja, która jest ruchem i jest w tej grze akcja, która jest wystawieniem nowych jednostek na planszę, już na planszę.
Okay.
I ta akcja, która jest ruchem, ma na symbolu dwóch ludzi, bo zamiast się ruszać można wystawić dwóch nowych ludków u siebie w bazie. A ta, która wystawia dwóch nowych ludzi prosto na planszę, to są strzałki. I znaczy, nikt mnie nie przekona, że ruch i strzałka nie są rzeczami, które będą się mylić.
Dlatego się zaskoczyłem, bo jak ja mówiłem o tym, że coś tam mnie... Znaczy, że ogólnie ta rzecz jest jakby... Wygląd tej gry jest spójny, to ty nie powiedziałeś, że ale... I myślałem, że powiesz, ale symbole są takie sobie, bo to chyba jedyna rzecz, która gdzieś tam faktycznie... Ale z drugiej strony... nie dokończyłem myśli. Jedyna rzecz, która faktycznie może być taka bodąca w oko, że oj, kole bardzo. A z drugiej strony... No już po tych rozgrywkach już mam takie, że okej, to jest ruch, a to jest dostawienie się.
Tak, to co nie wygląda jak ruch jest ruchem, a to co wygląda jak ruch nie jest ruchem.
Więc tak, trochę cię to, trochę to rozumiem, o co ci chodzi. Natomiast mówię, przez to, że jest tam cztery symbole, które trzeba zapamiętać. Zresztą mieliśmy też takie pytanie, jak są dwie czaszki, to są dwa akcje ataku, czy to są...
Czy jedna osi
jeden dwóch. Podwójny atak i trzeba było też to doczytać, bo można było to zrobić inaczej. Na przykład zrobić to plusem albo napisać dwie czaszki, nie? No ale to już takie, mówię, dochrzanianie się do tego, że instrukcja chyba była robiona na szybko, na zasadzie, no taka prosta gierka, przecież nie będzie żadnych pytań, nie? Więc plusem na pewno jest ta szybkość gry, łatwość opanowania tej gry. W sumie plusem moim zdaniem jest to, że są fajne frakcje i te zdolności,
nie, to...
zdolności tych różnych jednostek, tych, jak powiedziałeś, akcji specjalnych są ciekawe. Niektóre są
bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że to może być gra, w której jej poznawanie i uczenie się możliwości frakcji będzie ciekawsze niż już granie z pełną świadomością po dziesiątkach partii.
Ale z drugiej strony ona ma taką, taką inklinację do tego, żeby właśnie stała się taką jedną z tych gier, którą nie mamy zbyt dużo czasu, ale chcemy zagrać takie bardziej coś soczystego, takiego bardziej takiego naparzankowego. Wiesz, nie wiem dlaczego gdzieś w głowie pojawiłem się Small World, który zawsze się mówi o nim, że to jest taka gra, no bo tam też jest, robimy sobie fajne rzeczy, robimy sobie fajne frakcje i tak dalej, która jest mówiona, a to jest taka fajna gra na początek. Absolutnie nie jest ona na początek.
Też
ona
mnie to bardziej... dziwi, że zawsze jest no polecana
tak
na początek.
Z wyglądu ona tak może sugeruje, że to jest prosta gierka, natomiast to jest taki właśnie, jakbym chciał zagrać coś z pokroju Small World, ale miałbym trochę mniej czasu, bo to ten wrot mi tutaj spokojnie sobie wskakuje. No ale żeby nie było tak kolorowo, no to ta gra ma pewne minusy. No, dużym minusem jest to, co nam się ostatnio pojawiło podczas naszych ostatnich rozgrywek.
Skalowalność. Partia dwuosobowa.
Ogólnie skalowalność.
Ogólnie skalowalność. Partie czteroosobowe nam się ciągnęły. Partie dwuosobowe wydaje mi się, że większe były bardzo szybkie i faktycznie dało się zagrać 20 minut, ale wydaje mi się, że nad wynikiem partii dwuosobowych większe znaczenie miał wybór frakcji, a nie zdolności gracza.
Przez co, ja tutaj dodam, te dwie partie, które zagraliśmy dwuosobowo, bo zagraliśmy sobie, po prostu wzięliśmy sobie dwie frakcje, zagraliśmy, zdjęliśmy dwie frakcje, wzięliśmy kolejne dwie frakcje, zagraliśmy. Obie partie trwały, zamknęły się poniżej 25 minut. Ja miałem takie poczucie mocnego, niesatysfakcjonującego zwycięstwa. Ja żadnej, znaczy raz wygrałeś, ty raz wygrałem ja i nie miałem poczucia, że ja strasznie przegrałem, po prostu nie miałem szans. I nie miałem też, że strasznie wygrałem, po prostu nie miałeś szans.
No jest, jest rzecz, którą frakcja ta różowa może zrobić w partii dwuosobowej, przeciwko której nie widzę sensownej
nie, ale
obrony.
Dobra, jakby możemy o tym dyskutować, chodzi mi bardziej o to, że to było mocno niesatysfakcjonujące.
Tak, tak, bo to było takie, wiesz, momentalne starcie.
Tak, bo w obu przypadkach chyba dogrywaliśmy trzecią, albo trzecia, albo czwarta runda zamykała rozgrywkę. Natomiast partia czteroosobowa, która u nas trwała długo, no pierwsza była taka, że naprawdę dużo odczytywaliśmy, druga była taka, że nikt nie chciał przegrać, więc wszyscy liczyliśmy jak natchnieni, jak to zrobić, żeby nie dać komuś 30 punktów. Ale finalnie chyba partie trzyosobowe były najciekawsze.
Też mi się tak wydaje, ponieważ starcie czteroosobowe inaczej. Bo to jest coś, co, o czym też myślałem. Skoro gramy do 30 punktów, a plansza się nie skaluje, to można by powiedzieć, że to jest jeden tort, który sobie dzielimy, żeby dostawać te punkty. I po prostu, jeśli dzielimy ten tort na dwóch graczy, to gra będzie trwała, szybciej dojdziemy do 30 punktów, niż kiedy ten tort dzielimy na cztery kawałki.
Dlatego fajne jest dzielenie na, bo 8 nie dzieli się na 3 ładnie. Mm-hmm. I dlatego na 3 jest o tyle ciekawie,
jest jednocześnie,
że jest ten gościu, który tam mąci. Nie?
Jest ten konflikt, gdzie faktycznie trzeba się trochę, wielolateralne stosunki trzeba na planszy nawiązać, a nie tylko bić jednego swojego przeciwnika.
Tak, i to jest ważne, co powiedziałeś, bo ważne jest tutaj to, że zwróciłeś tutaj świetnie uwagę, że w dwóch, tam gdzie było nas dwóch, to bardzo często wygrywaliśmy przewagą jednego. Na zasadzie jeden gościu stał i wygrywał sobie punkty zwycięstwa za kontrolę regionu. W partii trzyosobowej zawsze ten trzeci mącił, nie? Czyli tam, gdzie dwóch się biło, często trzeci korzystał albo dostawiał, żeby zremisować. No tam działy się ciekawe rzeczy. W partiach czteroosobowych natomiast no były sytuacje, których to, co mnie gdzieś tam bardzo bolało, to było to, że ten czwarty, czyli ten, który robił jako ostatni ruch, bardzo często zmieniał sytuację przed punktowaniem. I bardzo miałeś takie poczucie niesprawiedliwości, będąc pierwszy. Bo miałeś, kurde, ja tutaj coś wystawiłem, i pyk, i miniesz nie ma.
To ja
się, nie?
Zrobię zakładkę do jednej uwagi, którą miałem w tej chwili poczynić i przeskoczę do drugiej uwagi, którą miałem przygotowaną na później, ale wywołaj się już. Czyli tak zwany, róbmy tu cudzysłów, problem ostatniego gracza. Jest w tej grze sytuacja, do której dążysz. Jest optymalna sytuacja dla ciebie, jest taka, że jesteś ostatnim graczem, to znaczy gracz po twojej lewej ma żeton pierwszego gracza. Jesteś ostatnim graczem i masz dużo jednostek w swojej strefie startowej i jako swoją ostatnią akcję robisz, wykonujesz wymarsz, który pozwala ci się rozstawić na 6 z 8 regionów i po prostu ustawić sytuację na końcu tej rundy. Nie wiem, czy satysfakcjonuje mnie w prowadzenie rozgrywki w ten sposób, że po prostu nie ma wpływu na kolejność graczy, ponieważ dzieje się to automatycznie.
Masz jeden. Znaczy, może nie tyle co kolejność, co masz jeden, że jak jesteś ostatni, to dostajesz tą dodatkową kostkę, więc wykonujesz jedną akcję więcej.
Tak, może jeśli jesteś ostatni w kolejności.
Można prokurować w taki sposób, że na przykład ja bardzo często próbowałem tak grać, że w pierwszej rundzie chciałem dostawać bęcki albo nic nie punktować, tylko po to, żeby tę kostkę w drugiej rundzie.
Tak, jeśli w ogóle jesteś ostatnim graczem i masz najmniej punktów i masz akcję więcej,
to już w ogóle jesteś wygrany potrójnie.
To jest już szaleństwo i przez jedną rundę
rządzisz.
I faktycznie w partii czteroosobowej jest to trochę bardziej frustrujące, bo niekorzyść pierwszego gracza jest tutaj znaczna
bardziej,
i bolesna.
Tak, uwypukla bardziej niż w przypadku trzech graczy.
Tak, bo w partii czteroosobowej niejednokrotnie miałem wrażenie, rozpoczynając, że aha, czyli moje ruchy w zasadzie
nic nie znaczą,
bo za chwilę wszyscy mnie skontrują. Spoko.
Była taka piękna gra, Points Don't Matter, nie? To Whose Line Is It Anyway?
Trochę tak. Natomiast w partii dwuosobowej to już naprawdę jest starcie mechanik, które zaprojektował autor i wydaje mi się, że na przykład w partii dwuosobowej zielona frakcja, która jest zaprojektowana na bycie czymś, co ma działać powoli i zdobywać korzyści powoli i rozstawiać się i kopać te kryształki, absolutnie nie zagra, bo po prostu w partii dwuosobowej nie ma na to czasu, bo są frakcje, które robią rzeczy zdecydowanie szybciej.
Tak, ale wiesz, ale możesz używać, ich do tego, żeby po prostu być silnym i zajmować miejsce, to jest raz. A dwa, żeby dostawać punkty za kontrolę nimi, nie? Chociaż ci jedni nic nie robią, bo tylko kopią, tak?
Tak.
To jest o tyle lipa, że jedna jednostka w frakcji zielonej po prostu tylko kopie.
Nie ale barany też nie dają punktów, tylko ten stoik, ta pierwsza ich jednostka.
Kurde, ale barany są fajne, bo robią de facto ruchy tak. I te ruchy są dosyć ciekawe. Także ogólnie zgodzę się z tobą, że
Już raz robiłem zakładkę. Nie mam problemu z tym, że w wieloosobowej grze konfrontacyjnej frakcje są niezbalansowane, bo w chaosie w Starym Świecie nie są, a bardzo go lubimy, ale do balansowania służy wysoka interakcja między graczami. I w partii trzyosobowej w Wrot wydaje mi się, że jest ten złoty środek, w której ten problem wieloosobowej gry przewagi cudzysłów ostatniego gracza nie jest tak duży, a problem niezrównoważenia frakcji, które występuje w grze dwuosobowej, też nie jest tak duży, bo jest ten trzeci gracz, który dwóch słabszych uweźmie się na silniejszego i też go może zjeść. Więc przez to, że jest trzech graczy, robi się taki balans, który jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący.
No tak, bo tutaj powiedziałeś o chaosie w całym świecie, gdzieś mi się tam zaświeciło, że w chaosie nie gramy równej liczby akcji. Tutaj z defaultu gramy równą liczbę akcji, oprócz tego handicapu dla ostatniego gracza. Tam możemy to kontrolować bardziej, tak? Tutaj właśnie mówię, można kontrolować przegrywając, szczególnie to jest bolesne, kiedy nie wiem, punkty są 7, 8, 9 i masz tą kostkę więcej, to masz takie, ja wcale dużo więcej nie zrobiłem, a ten ktoś ma więcej akcji, a ponieważ tych akcji, tak jak powiedzieliśmy, wykonujesz raczej niewiele, to te akcje są na wagę złota, dlatego też żetony z akcjami są takie pyszne i takie wspaniałe. Ale tak jak powiedziałem, mi się najbardziej podobało na trzech graczy, dlatego że w dwóch brakuje mi tego kogoś, kto mąci. W czterech może się pojawić taki outsider, który mąci tylko po to, żeby mącić, a już nie wygra. Czyli taki kingmaking może się gdzieś tam pojawić niechcący. Mieliśmy to w jednej partii, gdzie Tomek tam właśnie baranami tam rozstawiał rzeczy, bardzo mi się podobało.
Bardzo adekwatną akcję wykonał.
To była bardzo, zrobił mega imponującą akcję, bo robił ją chyba z 5 minut, myślał o niej kolejne z 5 i zrobił, bo to było naprawdę super, tylko że skończyło się na tym, że dał mu to jeden punkt, nie? I ja zrobiłem nic dalej, jakby porównał do niego i dostałem tam 3 punkty i to było takie dosyć śmieszne. Więc na tych czterech graczach miałem takie wrażenie, że może się pojawić tak, że ten jeden już nie jest zbyt zainteresowany, bo zbyt daleko odchodzi. Może się też tak zdarzyć. No i ten czas oczekiwania do tego, co ja będę robił, znowu pojawia się ten problem, że ja wiem, co będę robił, bo wydraftowałem sobie kostki, ale z drugiej strony nie wiem, w jakiej kolejności będę je robił, albo na co będę miał takie możliwości, bo na przykład bardzo często w naszych partiach też się pojawiało to, że musieliśmy draftować walkę, a tej walki nie mogliśmy zagrać finalnie, bo nikt z nami w konflikt nie wchodził, albo tak się rozstrzygał, żeby tego konfliktu nie było. Niemniej jednak ja uważam, że Wrot jest całkiem przyjemny. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jak szybko sobie to chodzi i jest całkiem przyjemny. To nie jest gra, która mnie gdzieś tam powaliła na kolana. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka dobra gra do tego, żeby sobie nawet przy piwku, jeżeli ktoś piwko pije, czy na takich powiedzmy niezbyt, znaczy inaczej, żeby szybko zagrać w taki dość mięsisty tytuł, a zrobić to w miarę szybko. On ma swoje problemy, ale wydaje mi się, że gry, do których go porównywaliśmy, też mają swoje problemy. To takie jak już, losowość, takie
już
jak...
Samo to, że ta losowość jest tutaj przesunięta na etap wyboru akcji, a nie na etap walki. Jak już walczymy, to po prostu zdejmujemy jednostki, więc nie ma frustrującego. Najpierw się musiałem napracować, a teraz nie wyszedł rzut i klapa.
No tak, ale właśnie z drugiej strony czas rozgrywki jest tak krótki, że to jeszcze mniej boli. Bo jakby to trwało, wiesz, 3 godziny, to ja bym miał takie... to bym wtedy się zrobił standardową naszą woltę, czyli ale to jest głupie i losowe. A to jest trochę losowe, oczywiście, że jest trochę losowe, kostki mogą wpłynąć negatywnie na znaczy negatywnie, mogą po prostu spowodować, że partia nie będzie tak ciekawa, jak mogłaby być, ale z drugiej strony no takie życie, no takie życie, tak to wygląda. Także ja powiem, że jestem miło zaskoczony i raczej Wrot pozytywnie w mojej głowie gdzieś tam sobie funkcjonuje.
Podsumowując z mojej strony, uważam, że wyszła z tego bardzo dobra gra dla trzech graczy i dalsze wrażenie było lepsze niż pierwsze wrażenie.
No tak, każda kolejna partia. No pierwsze wrażenie mieliśmy beznadziejne, wręcz bym powiedział, bo to beznadziejność wynikała przede wszystkim z tych głupich pytań, które mieliśmy i miałeś takie...
No te pytania nie były głupie.
Ja wiem, ale to jest takie, wiesz, jak wsadzasz, kurde, jajka do wody, bo chcesz zagotować, nie? I to jest tylko wsadzić jajka do wrzątku, czy tam, nie wiem, do... O właśnie, czy do wrzątku, czy do zimnej wody, nie? Mm-hmm. Czy solić wodę, po co w sumie, nie? Czy nie solić wody? I to jest takie, jak
tak,
można
skomplikować... Głupim pytaniem było, czy zrobić to ręką, czy łyżką, a to nie było takie pytanie.
Masz takie, jak można proste rzeczy skomplikować i Wrot trochę to robi. W każdym razie całkiem to przyjemne i myślę, że sobie raz na jakiś czas gdzieś tam wrócimy. Zresztą w sobotę miałem okazję grać w Zewnętrznym Rubieżu, graliśmy w trójkę i pojawił się, wziąłem go tak na wszelki wypadek i ponieważ nie wiedzieliśmy, co będziemy robić jako następną grę i pojawił się pomysł, zagrajmy we Wrota, ale w sumie zagraliśmy w Zewnętrznym Rubieżu po raz drugi, więc bo stwierdziliśmy, jak już się rozłożyło, to szkoda marnować rozłożenia, nie? Więc było to całkiem przyjemne, ale nie było też jakby negatywnego podejścia, że we Wrota nie, to było słabe, także pozdrawiamy Szonsa, który na początku trochę tam się denerwował podczas pierwszej partii, ale już drugą zagraliśmy z dużo większym zaangażowaniem. Z dużo większym zaangażowaniem. No dobra, to tyle od nas, jeżeli chodzi o Wrota. Piszcie, dawajcie znać, czy graliście, czy nie graliście, jak wam pasuje ta szata graficzna, czy nie pasuje, czy gdzieś tam się oczywiście błądzimy, czy nie, czy macie jakieś inne doświadczenia, czy nie.
Jak gdzieś w internecie przeczytałem, że ta gra jest dobra w każdym składzie innym niż trzy osoby, więc jestem w szoku, ale chętnie posłucham dlaczego.
No ja też. Znaczy, no nie, no cztery jeszcze spoko. Dla mnie cztery jeszcze spoko, ale...
Na dwie osoby nie czuję tego.
Jakbym miał tak robić, wiesz, na podium jest trzy, drugie miejsce cztery, a trzecie miejsce dwuosobowo. Mhm. Ale ktoś tam też napisał w komentarzach, o fajnie chodzi dwuosobowo. Znaczy, że może, wiesz, no... Po pierwsze, ona chodzi dwuosobowo, to jest bardzo ważne.
A, tak.
Bo mało rzeczy chodzi, tylko czy to jest satysfakcjonujące? W naszym mniemaniu nie do końca. Dobra, tyle od nas, mówili dla was
Czuniak
i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.